Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Akurat dzień dobry Państwu. Akurat przyjechałem na dworzec kolejowy. Stoję tutaj niedaleko od pociągów. To być może słychać też. I mogę powiedzieć, że najpierw dobre wiadomości, że radio wnet słuchają też w Iwano-Frankiwsku. Byłem w Stanisławowie i z tej okazji też przekazuję pozdrowienie Samancie Busiłek, z którą wczoraj spotkałem się w Stanisławowie. Także niesamowicie, po prostu niesamowicie, że radio wnet jest popularne w Ukrainie też. To potwierdzam już z pierwszych ręk, tak, jak to mówią. Co do... niestety tak, dalej już było nie tak wesoło. W nocy po czwartej nocy rozległ się alarm w całej Ukrainie, w tym w Kijowie, i ten alarm trwał do 6:18, gdzieś około 2 godzin, i moja rodzina, w ogóle moje bliscy w Kijowie nie spali oczywiście, bo było słychać wybuchy, i były to działania obrony przeciwrakietowej. Nad Kijowem zastrzelono 11 rakiet różnych typów i 2 drony. Oprócz tego dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny napisał, że zmasowany rakietowy atak przyniosł na Ukrainie 25 chyba, jeżeli się nie mylę, albo 23 rakiety, z nich 21 została zastrzelona. To były rakiety typu H-101 i H-555, wystrzelone z bombowców rosyjskich nad Morzem Kaspijskim. I oprócz tego, że w Kijowie nie ma żadnych zniszczeń, niestety zniszczenia są w innych częściach Ukrainy, i to tragiczne. Najbardziej tragiczna sytuacja jest w Humaniu, na Czarkaszczyźnie, gdzie rakieta zniszczyła dosłownie połowę doma mieszkalnego 9-piętrowego, gdzie już wiemy, że 3 osoby zostały zabite i ponad 10 osób są ranne. Oprócz tego jeszcze jedna kolejna tragedia związana z tym zmasowanym atakiem rakietowym rosyjskim jest w Dnieprze. W Dnieprze rakieta rosyjska zabiła młodą kobietę i jej 3-letnie dziecko. Wielka kolejna tragedia całej Ukrainy. Oprócz tego słychać wybuchy było też w Połtawie. No i taka była noc w całej Ukrainie.
Noc, kolejna dramatyczna noc w całej Ukrainie. A powiedz mi, do Stanisławowa pojechałeś na wystawę. Jakie wrażenia wywozisz ze Stanisławowa do Kijowa?
Wystawa, mogę powiedzieć, że było dużo ludzi. Byłem bardzo zaskoczony, że tak dużo ludzi przyszło na tą wystawę. Być może dlatego, że to było jednocześnie otwarcie i wystawy, i powrót do aktywnej działalności Centrum Dialogu Polskiego i Europejskiego w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku. No i naprawdę było dużo ludzi. Udało się też zaprosić jedną z matek jednego z bohaterów tej wystawy, ponieważ on mieszkał w Iwano-Frankiwsku. Wszystko było dobrze zorganizowane. I teraz ta wystawa też będzie, otwarcie tej wystawy będzie w 30 kwietnia w Żytomierzu przy kościele świętego Jana z Dukli, a 4 maja o 15 będzie też w Instytucie Polskim w Kijowie.
Przypomnij, jaki jest tytuł wystawy?
Tytuł wystawy brzmi Ja byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy. I ona opowiada o osobach polskiego pochodzenia z obywatelstwem ukraińskim, które polegli na wojnie zaczynając od 2014 roku i po dziś dzień. I niestety być może ta wystawa będzie jeszcze rosła, bo już mamy kolejną informację o takich ludziach, które zginęli i których jeszcze my nie objęliśmy naszą uwagą w ramach tej wystawy.
Dmytro, codziennie pytamy o sytuację w Bachmucie. Dzisiejsze informacje są jakie?
Dzisiejsze informacje też są niedobre, bo w Bachmucie wróg atakuje, pędzi dalej i ma też sukcesy. To sukcesy takie, że na przykład na niektórych odcinkach frontu w Bachmucie oni zdobyli parę na przykład jakichś budynków, bloków i idą dalej. Widać, że szczególnie natarcie jest na nasze wojsko od strony północnej w Bachmucie, ale i w centralnej też. Jeszcze oddziela w centralnej części wroga od naszych pozycji ta aleja centralna, prospekt taki centralny w Bachmucki, ale na północy ta aleja już została przekroczona przez wroga. Na innych odcinkach fronta nie widać znów żadnych postępów, chociaż, powtórzę, wróg próbuje atakować jak pod Awdijewką, tak i bezpośrednio w Mariince.
Dmytro Antoniuk na dworcu w Stanisławowie za chwilę wsiądzie do pociągu, który zawiezie Dmytro do Kijowa, a do Kijowa również wyruszają dwie ekipy Radia Wnet, bo i Jaśmina Nowak, i Paweł Bobołowicz jutro wsiądzie do samochodu po to, żeby pojechać do Kijowa. Dmytro, to będą twoi goście.
Wspaniałe, tylko poprawka, ja już jestem w Kijowie, ja już przyjechałem do Kijowa.
Także a ty jesteś na dworcu w Kijowie.
Tak, tak.
I jak?
No, wspaniałe, zawsze lubię wracać do swojego rodzinnego miasta. I wszystko jest okej, ludzie idą do pracy.
Kawę można wypić.
Tak.
Godzina 7:19. To nie koniec tematów ukraińskich w dzisiejszym poranku wnet. Połączymy się z profesorem Romanem Dyczkowskim za kilka minut, czyli Dnipro. Opowieść o tej tragicznej nocy w Dnipro, ale też krótka rozmowa o literaturze. W końcu mamy tydzień książki w Radiu Wnet. Jest godzina 7:19. Zajrzymy do Wielkiej Brytanii. Kto mieszka przy następnych drzwiach? Profesor Roman Dyczkowski, Dnipro. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radio Z.
Wnet. Rano...
Przepraszam, wnet.
Rano Rosjanie masowo uderzyli rakietami na Ukrainę. O tym przed chwilą mówił Dmytro Antoniuk w poranku wnet. W Dniprze w wyniku ostrzału zginęły kobieta i trzyletnie dziecko. Panie profesorze, jak...
No... Co można powiedzieć? Mianowicie barbarzyńcy, terroryści zaatakowali bezpośrednio sektor prywatny. Ja nie wiem, jakie może być skutki, powiedzmy, wojenne od tego, że trafiło w prywatny budynek u nas na osiedlu w mieście Dnipro. Z innej strony, przez ostatnie prawie trzy tygodnie nie mieliśmy już takich jakichś większych ataków i nawet podczas świąt wielkanocnych prawosławnych nawet troszeczkę były takie uczucie, że zaczęliśmy zapominać o wojnie, bo prawie nie było własnych syren. No ale od razu po świętach, mianowicie na drugi czy na trzeci dzień był dość potężny atak szachidami bez rakiet. No i można to rozpatrywać tylko nie jako jakieś przerwanie ataków, a tylko to dlatego, żeby trochę gdzieś tam stworzyć tych swoich szachidów, czy ich naladować na Ukrainę. No i a dzisiejszy czas, taka sama sytuacja. Przez ostatni tydzień Prawie nie było syren. No nazbierali w nocy, o 4:00 nocy. No co można powiedzieć? Centrum miasta jest dość dobrze ubezpieczone, więc walnęli tam, gdzie nie ma systemu przeciwpowietrznego. No i mamy te tragedie, które mamy. Naprawdę, z punktu widzenia wojskowego żadnego skutku nie ma. Tylko no, jakaś odraza nawet już nie to, że cały świat na to patrzy i mamy to, co mamy. Naprawdę, tylko ohyda. Poczucie ohydy.
Panie profesorze, rozmawiamy od początku tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy pan profesor gdzieś widzi światełko w tunelu i taka myśl o tym, że to się musi jakoś skończyć, czyli zwycięstwem Ukrainy, ale czy gdzie jest to światełko?
No akurat ja myślę, że to jest w głowach sztabu wojskowego. I myślę, że oni akurat mają pewne swoje podejście. I no to, co ja widzę, no nie jestem blisko sztabu czy jeszcze coś, ale z tych wszystkich, choć z kontaktami ze swoimi kolegami, którzy walczą. I ja rozumiem, że szykuje się naprawdę dość potężna ofensywa. W jakim miejscu? No ja mogę sobie tak pomyśleć. Ale ja myślę, że to będzie nie jedno miejsce. No ale my też Rosjanie zrobili pasy obronne, że można ich wnieść w księgi Guinnessa. Więc naprawdę dość trudno teraz oczekiwać, gdzie będzie to natarcie.
Myśli pan o tych okopach, czy jak to nazwać, tych rowach, które Rosjanie...
Okopach. Nie tylko okopach, przecież oni zrobili i systemy przeciwbetonowe, zaminowali wielki teren. No, trudno powiedzieć. Jest jedno miejsce, które naprawdę jest bardzo otwarte, gdzie nie ma ni okopów, nie ma wojska. Nawet, jak pokazuje, nie ma sił przeciwpowietrznych. To sama Rosja.
Jest godzina 7:28, panie profesorze, a jak no, ma już 430 dni, trwa wojna ponad, jak nastrój pana profesora, jak nastrój kolegów i znajomych z Dnipro?
No, ja powiem tak, chyba powtórzę to, co mówiłem jeszcze rok temu, mianowicie i w kwietniu, i w marcu, na początku wojny, że Ukraińcy się nie zmęczą. My będziemy walczyć po swoje, bo inaczej my rozumiemy, że my przegramy, że Ukraina przestanie istnieć. Najważniejsze, żeby nie zmęczyli się, powiedzmy, nasi sojusznicy zachodni, bo widać, że jest pewne już to zmęczenie. Ale Rosjanie się szybko uczą i nie wolno popełnić błędu, który był w 1919-21 rok, kiedy tak skończyła się pierwsza wojna światowa i od razu wszyscy byli dumni z tego. No a potem okazało się, że za 20 lat otrzymaliśmy drugą wojnę światową, która była o wiele gorsza od pierwszej. Proszę uwierzyć, Rosjanie się bardzo szybko uczą. To, co stało się teraz na terenie Ukrainy, no to jest cudem od Boga, że została zniszczona cała ich elita, że oni nie myśleli, że będzie taki sprzeciw ze strony ukraińskiej, że oni posłali wszystkie swoje wojska na Kijów prawie na defiladę. I tam prawie wszystkie zostawili. No ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli nie dajby Bóg, taka kolumna z 80 kilometrów najnowocześniejszej techniki poszła, powiedzmy, na Berlin. No a teraz jak Niemcy mówią, no my mamy 10 ciągów, którzy strzelają, a inne nie strzelają.
To prawda. Panie profesorze, powiedział pan, że nawet w czasie świąt Wielkiej Nocy udało się w Dnieprze prawie zapomnieć o wojnie. Czy teraz możemy na chwilę zapomnieć o wojnie i porozmawiać o literaturze? Mamy tydzień książki w Radiu Wnet i pytamy, kto jaką książkę lubi, jaką książkę słuchaczom poleca. Pan profesor?
No mam parę takich książek. Ostatnio dość dużo czytam ukraińskich książek takich historycznych. No i nie wiem, czy byłoby dostępna taka książka, powiedzmy, jak Placinda, Sergiej Placinda Roxolana. No wiadomo, że Roxolana na jej pracę też uważają za swoją kobietę bohatera. Więc jest taki Sergiej Placinda Roxolana. Prawda, to utwór w języku ukraińskim. To takie historyczne, ciekawa książka. Jeszcze raz.
O jakim etapie historii, o którym momencie historycznym?
To jest 1630-40, kiedy na tronie w Otomanskim Imperium był Suleiman III, Suleiman IV. Suleiman IV mianowicie był synem Roxolany i kiedy w te czasy nie było żadnych ataków na Europę, no nie na Europę, na Ukrainę. Nie było żadnych ataków ze strony Imperium Otomanskiego i na Rzeczpospolitą też. Jak można w niektórych wypadkach dyplomatycznie rozwiązywać pewne pytania. Jaka jest siła słabej kobiety w potężnym państwie muzułmańskim. Więc dyplomatia, historia i ciekawe podejście.
A książka, która może być dostępna w języku polskim, panie profesorze?
Myślę, że chyba nie. Sergiej Placinda w swoje czasy był ten utwór był zbroniony w Związku Radzieckim. Więc chyba nie został nigdy przetłumaczony na język polski, tam inne języki. I akurat od mojego kolegi otrzymałem, więc naprawdę mi się spodobał. To nie jest taki duży utwór, ale ciekawy utwór.
To może ktoś usłyszał teraz i przetłumaczy go na język polski. Panie profesorze, spokojnego dnia i spokojnej nocy. My w Polsce mamy dni wolne od pracy i też będziemy trochę...
Zaczyna się wielki weekend, tak.
Zaczyna się i 3 maja jest w najbliższą środę. Trochę wspólne święto wszystkich narodów, które były w Rzeczpospolitej.
Tak, no my oczekujemy na to, co się ma stać. No i trochę z wielkim strachem, bo wiadomo, jeżeli coś się odbywa, to od razu tutaj u nas obok jest taki szpital Miecznikowa, no to on jest wtedy wypełnięty rannymi i zabitymi. Ale mamy przejść tę drogę do końca.
Oby ta droga była krótka, koniec szczęśliwy. Jest godzina 7:34 w Warszawie, 8:34 w Dnipro. Profesor Roman Dyczkowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję słuchaczom Radia Wnet.
Budzisz się i słuchasz Radia Wnet.
Za chwilę krótkie rozważania na temat tego, co się dzieje na rynku mleka, czyli na początku dociekań była krowa. Zadzwonimy do pana Wojciecha Chrostowskiego, ale zanim to się stanie, to się nastroimy może na to, może co, może wyślemy te dzieci na wakacje.